To jest poniemiecka mapa.
To jest sam koniec kolonii wsi Spore, w gminie Spore. Za Niemców ta osada składająca się z dwóch gospodarstw nazywała się Der Spik. W tej chwili nie ma ani jednego domu. Pozostały same fundamenty.
Leśnicy mówią o tym miejscu cichy gaj. Rzeczywiście jest cicho i taki koniec świata trochę?
Koniec świata, piękne miejsce, sam śpiew ptaków. Sama przyroda.
To miejsce znajduje się na skraju lasu, między leśnym oczkiem wodnym a jeziorem Dołgie, kilka kilometrów od wsi Spore w gminie Szczecinek. Chodząc wśród chaszczy i drzew, można gdzieniegdzie dostrzec jeszcze fragmenty fundamentów dawnych budynków, domu i zabudowań gospodarczych. W pobliżu widoczna jest leśna dróżka, z której dzisiaj korzystają tylko leśnicy i czasami wędkarze. Jesienią 2022 roku dotarłam tutaj z Dariuszem Trawińskim, pasjonatem historii ze Szczecinka. Pada deszcz, chodzimy między drzewami i zaroślami. Szukamy śladów gospodarstwa niemieckiej rodziny, która do końca II wojny światowej związana była z tym miejscem. Po wielu latach od zakończenia wojny przypomniał o nich Tadeusz Łoszewski. Miał 13 lat, gdy z Łodzi trafił na roboty przymusowe do Grosskyde, niedaleko dzisiejszego Szczecinka. Trafił, jak wspominał, do gospodarstwa dobrych Niemców. Swoje wspomnienia z tamtego czasu, a także z powojennych przyjazdów w te okolice, spisał w dwóch książkach – Maluśki i Powroty. Dobrzy Niemcy w czasie II wojny?
W powiecie szczecineckim pod koniec wojny przybywało około 7-8 tysięcy polskich robotników przymusowych, no, którzy byli niewolnikami. Byli traktowani bardzo źle. Przyjechali tu tylko po to, żeby pracować przymusowo na rzecz III Rzeszy. Wykorzystywani przez niemieckich tutaj Bauerów.
Ta opowieść zaczyna się wiosną 1941 roku. Trwa II wojna światowa. Tadeusz Łoszewski miał wówczas prawie 13 lat i mieszkał w okupowanej przez Niemców Łodzi. Po latach tak to wspominał.
Wiosna 1941 roku była słoneczna i gorąca. Łódź stała się Litzmannstadtem. Miasto zmieniło się zupełnie. Wszędzie było pełno swastyk, niemieckich flag. Inne były nazwy placów i ulic. Reprezentacyjna ulica Piotrkowska nazywała się teraz Adolf Hitler Strasse. Była wojna, była bieda, ale miało się te 13 lat i mało czym się człowiek przejmował. Mama dostała list i była straszna radość i płacz. List był od ojca, o którym od trzeciego dnia wojny nic nie wiedzieliśmy. Wielokrotnie opłakany przez mamę, mojego brata Zdzicha i przeze mnie, jako poległy na wojnie, teraz cudownie zmartwychwstał. Właśnie w maju 1941 roku dowiedzieliśmy się, że jest jeńcem wojennym i pracuje u Bauera w Holsztynie. 14 maja miałem skończyć 13 lat. Minął chyba niecały miesiąc od moich urodzin, kiedy listonosz przyniósł wezwanie do stawienia się na badanie. Badanie miało się odbyć w poniedziałek 15 czerwca rano na ulicy Zachodniej. Było ciepło. Mama dała mi krótkie harcerskie spodnie, białą koszulkę i drewniane sandałki.
To badanie to był podstęp. Niemcy zbierali Polaków do wysłania w głąb Rzeszy Niemieckiej na przymusowe roboty. Tego dnia do łódzkiego urzędu pracy trafiło około setki chłopców i dziewcząt. Wszystkich zbadano, uznano za zdrowych i poprowadzono do starej, nieczynnej fabryki w okolicach dworca Kaliskiego. To był tymczasowy obóz dla tych, którzy mieli trafić na roboty przymusowe. Za bramą obozu zebrał się tłum matek. Dotarła tam również mama Tadeusza. Nie zobaczyli się, ale przekazała mu niewielką paczkę, a w niej trochę jedzenia, jakąś cieplejszą bluzkę, szczoteczkę i proszek do zębów i kartkę z krótkim listem. Pisała, że jest zrozpaczona i pełna złych przeczuć. Zobaczyli się jeszcze przez chwilę na dworcu kolejowym tuż przed wywiezieniem z Łodzi. Zdołała tylko uściskać go i przekazać trochę jedzenia na drogę. Już się więcej nie spotkali. Pociąg jechał cały dzień i noc. Zatrzymał się na niewielkiej stacji.
Z bocznego toru, na którym staliśmy, widać było budynek stacyjny, na którym wisiała duża, biała tablica z napisem Neustettin. Była sobota, 21 czerwca 1941 roku. Ustawiono nas na peronie w długą kolejkę przed stołem urzędnika Arbeitsamtu. Pojawili się kupcy po żywy towar. Po początkowym przebieraniu w towarze, kiedy wybierano starsze, lepiej rozwinięte jednostki, urzędnik Arbeitsamtu, bojąc się, że zostaną mu jakieś odpadki, zaczął przydzielać sztuki jak leci. Stałem na przedostatnim miejscu w tym długim ogonie i czekałem na swoją kolej. Byłem niewolnikiem. Tylko dlaczego? Za co? Stałem ze ściśniętym gardłem, chciało mi się krzyczeć, łzy zaczęły mi się kręcić pod powiekami.
Niemcy wybierali niewolników.
Dariusz Trawiński.
Wybierali tak jak kto ma, jaki zawód, jak wygląda, a że Tadeusz Łyszewski miał 13 lat, był niskim chuderlakiem, który przecież nie miał zielonego pojęcia o rolnictwie, tak został na sam koniec i Erwin Lorke wziął go jako ostatniego.
Był średniego wzrostu, około 30, miał sympatyczną twarz, krótko podstrzyżone ciemne włosy i budził zaufanie. Patrzył na mnie z jakimś smętnym półuśmiechem i westchnął. W myślach nazwałem go sympatyczny. Urzędnik szybko dopełnił formalności. Niemiec w jedną rękę wziął dokument, a drugą podał mi i wyprowadził ze stacji na ulicę, gdzie stała bryczka zaprzężona w gniadą klaczkę. Posadził mnie na siedzenie, usiadł obok, ujął lejce i ruszyliśmy. Wyjechaliśmy z miasta. Po pewnym czasie na wzniesieniu drogi wystrzeliła w górę wieża kościoła, a potem zabudowania wsi. Zaraz też pojawiła się tablica z napisem Großkide. Po jakichś 2 kilometrach wjechaliśmy w otwarte wrota zagrody. Sympatyczny wjechał w podwórze, wprost pod dom, zatrzymał bryczkę i kładąc mi rękę na ramieniu oznajmił. No, to jesteśmy w domu. Przed domem stała gromadka ludzi. 2 kobiety i 3 mężczyzn.
Erwin Lorke był rodowitym mieszkańcem wsi Gwda. Uprawiał gospodarstwo około 20 paru hektarów. Okazało się, że już w gospodarstwie jest Polak, w okolicy są Polacy. Pan Erwin miał bardzo kochającą matkę, która traktowała Tadeusza Łoszewskiego praktycznie jak własnego wnuka. Matka Tadeusza wysłała list do Erwina, przetłumaczony przez kogoś z Polaków, kto znał w Łodzi język niemiecki, że prosi o traktowanie jej syna z godnością. I tak też było. Traktowali go jak członka rodziny.
Do niemieckiej Rzeszy trafiali robotnicy przymusowi z wielu krajów okupowanej Europy. Na Pomorzu było bardzo wielu Polaków.
Z literatury, i tutaj chciałbym przywołać pozycję pana Tadeusza Gasztolta, Polacy na robotach przymusowych w rolnictwie Pomorza Zachodniego 39-45, podaje, że w powiecie szczecineckim według sprawozdania landrata szczecineckiego było podane, że przebywało 3,5 tysiąca osób zobowiązanych do noszenia litery P.
Krzysztof Bukowski, prokurator z koszalińskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.
Na przełomie 1943-1944 roku pod koniec wojny przybywało około 7 do 8 tysięcy polskich robotników przymusowych, no, którzy byli niewolnikami.
Któregoś dnia kazano wszystkim robotnikom stawić się na placu przy szkole. Wachmajster z pomocą tłumacza wykrzykiwał, że światowy komunizm i żydostwo od dziesiątków lat dąży do opanowania świata. Geniusz Adolfa Hitlera udaremnił te plany, wykrzykiwał Wachmajster. Słuchaliśmy o tym, że niezwyciężona armia niemiecka prze naprzód cały świat przez wieki winien będzie Niemcom uratowanie od widma żydokomuny. Ale wdzięczność to za mało. Wszyscy już dzisiaj muszą pomagać Niemcom w ich chwalebnym czynie. Dlatego my też musimy pracować ze wszystkich sił, dla frontu, dla zwycięstwa. Ci wszyscy, którzy nie pomogą, nie zechcą dobrze pracować, gorzko tego pożałują. Każdy przejaw nieróbstwa będzie sądzony. Każdy udowodniony akt sabotażu skończy się obozem koncentracyjnym lub śmiercią winnych, wykrzykiwał Wachmeister.
To byli też robotnicy przymusowi innych narodowości. Traktowanie osób z Zachodu było jednak inne niż Polaków. Polacy byli zdecydowanie gorzej traktowani. Samo to, że były ustawy, które regulowały traktowanie polskich robotników przymusowych i byli karani za kontakty z Niemcami. Zdarzały się tam również wyroki, które były wydane za napaść na niemieckiego gospodarza czy za jakiś sabotaż, ale to były takie, bym powiedział, incydenty. Natomiast gros spraw dotyczyło właśnie tych kontaktów z Niemcami. I głównie byli skazywani na karę śmierci. Polacy byli traktowani bardzo źle. Takich osób, które podawałyby, że traktowane były niemal jak członkowie rodziny, czyli mogli nawet siedzieć przy jednym stole, to były pojedyncze wypadki.
Zima 1945 roku. Niemieckie wojska przegrywały. Pod naporem wojsk sowieckich wycofywały się w głąb Rzeszy. Do Grosskude zbliżał się front.
Na samym początku pan Lorke dostał zgłoszenie do Wolfsturmu. No to Tadeusz Łoszewski, starszy robotnik przymusowy, Jan, namawiali, żeby zrobić jakąś ziemiankę i żeby Erwina przechować, ponieważ no to już wiadomo było, że koniec wojny i szans na jakąkolwiek obronę nie ma. Erwin odmówił, wóz konny ocieplił jakąś słomą z czymś jeszcze, no bo to była przecież zima, końcówka stycznia, początek lutego, i wozem konnym Lisbeth Lorke wraz ze swoją teściową, dwójką dzieci, Tadeuszem Łoszewskim i Janem, udali się tutaj na kolonię wsi Spore, żeby przeczekać front.
Do swoich rodziców przyjechała?
Tak, przyjechała do swoich rodziców o nazwisku Bulow.
Z Parzee byliśmy już do końca. Zagroda stała za wsią w małej dolince nad brzegiem dosyć wąskiego, podłużnego jeziora. Było nas teraz 9 osób, 4 staruszków, Mutter Lorke, Mutter Bulow, ojciec gospodyni i jej stryj, 2 dzieci, nasza szefowa Lisbeth, Johan i ja. Grzmiało teraz po całych dniach. Któregoś dnia po wielkiej strzelaninie zaroiło się od żołnierzy niemieckich. Wojsko biegło, szło lub wlokło się grupami i pojedynczo z bronią i bez broni, porzucając po drodze wszystko, co im ciążyło lub utrudniało ruch. Zarośnięci, brudni, w obszarpanych mundurach i rozpadających się butach. Wychudzone, poczerniałe twarze z zapadniętymi oczyma, pokrwawieni, poowijani brudnymi bandażami. Czasami któryś poprosił o kubek wody, pił łapczywie i odchodził bez słowa. Uciekali tak przez kilka godzin. Przypominali stado zgłodniałych, zapędzonych w matnie, nieszczęsnych skazańców.
Pod koniec lutego w okolice Szczecinka dotarła Armia Czerwona. Ten teren, podobnie jak inne miejsca na Pomorzu Zachodnim, to był obszar tak zwanego Wału Pomorskiego. Silnie przez Niemców ufortyfikowany i przystosowany do długotrwałej obrony. Przełamanie go otwierało drogę do szybkiego zdobycia Berlina i zakończenia II wojny światowej. W wyniku operacji pomorskiej, po bardzo ciężkich walkach, wojska niemieckie na Pomorzu zostały rozbite.
Pierwsi Sowieci, którzy przyszli, zostali przez nich przywitani, dano im możliwość umycia się, nakarmienia. Wujek, który też był na terenie gospodarstwa, który uczestniczył w działaniach wojennych I wojny światowej, znał język rosyjski, rozmawiali, dali im się napić i było spokojnie. Następnie Sowieci nakazali wszystkim Polakom opuścić teren.
Rosjanie kazali nam wracać do domu. Chcieli mieć tam samych Niemców. Wszyscy obcokrajowcy mieli odejść. Prawie w samo południe spakowani byliśmy do drogi. Gospodarze dali nam na drogę po bochenku chleba, po dwie paczki masła, po krążku kiełbasy i po kilka jajek ugotowanych na twardo. Pożegnałem się z moimi niemieckimi gospodarzami. Łzy stanęły mi w oczach. Bez słowa pocałowałem Mutter Lorke w rękę, a ona, jak babcia, pogłaskała mnie po głowie.
Po opuszczeniu Polaków gospodarstwa po kilku dniach przyszli Sowieci. Sowiet chciał zgwałcić panią Lisbeth Lorke. W stodole była z dwójką dzieci, powiedziała, że się nie odda. No i w tym momencie Sowiet strzelił jej w szyję. Umierała kilka dni, około tygodnia. Zmarła 6 marca 1945 roku. Została pochowana w ogrodzie przydomowym. A Erwina Lorke w tym momencie nie było, ponieważ ukrywał się tutaj przed Sowietami, bo wszystkich mężczyzn w średnim wieku zabierali do obozów. I bodaj dzień czy dwa dni przed śmiercią on z lasu przyszedł i żonę widział konającą, ale został złapany przez patrol NKWD i zabrany do obozu. Zmarł w sierpniu 1945 roku w obozie sowieckim w Grudziądzu.
Ten czas niektórzy nazywają na tym terenie Dzikim Zachodem. Tu armia sowiecka panoszyła się, dokonywała gwałtów, grabieży, morderstw. I to nie tylko na ludności niemieckiej, ale również na ludności polskiej. Natomiast problem jest taki, że strona polska, administracja polska, no to przyjmuje się, że tak naprawdę to gdzieś lipiec, sierpień 1945 roku tutaj pomału nastawała, natomiast wcześniej to była samowola sowiecka i na samym początku po wejściu oni, myślę, że nawet mieli przyzwolenie do dokonywania tych mordów, grabieży, gwałtów i to było bezkarne.
Chodzi zarówno o ludność niemiecką, jak i polską, która też w tym czasie była, chociażby robotnicy przemysłowi.
No oczywiście, że tak, żołdacy sowieccy, oni nie odróżniali narodowości i dotykało to również osoby narodowości polskiej.
I z mojego zgłoszenia było prowadzone bodaj jedyne śledztwo w kraju dotyczące zbrodni sowieckich popełnionych po II wojnie światowej. Śledztwo, które obejmuje powiat szczecinecki. I mimo braku bardzo wielu dokumentów znalazłem ponad 50 ofiar.
Wraz z grupą innych robotników przymusowych wracałem do Polski. Domu nie miałem, mama już nie żyła, tata w niewoli, a brat, jeśli przeżył wyzwolenie Łodzi, to pewnie przygarnęła go rodzina. Miałem 16 lat. Pewnego dnia podczas wędrówki do domu trafiliśmy do obozu w Sępólnie Krajeńskim. W pobliżu parku czy boiska odkryto zbiorową mogiłę ludzi zamordowanych przez hitlerowców. To, co zobaczyłem, ścięło mnie z nóg. Po chwili ktoś mnie ocucił. W wykopie leżało 50 ciał bestialsko zamordowanych ludzi, poukładani warstwowo, równo, ubrani w niekompletną odzież. Ciała były w dość daleko posuniętym rozkładzie, ale wszystkie miały jedną wspólną cechę. Rozbite głowy. Jedne czaszki, jak po kuli lub ciosie zadanym kilofem, inne potrzaskane, jak po wielokrotnym uderzeniu grubą pałką. Teraz odkryła się przede mną nowa karta wojny. U Erwina Lorke odczuwaliśmy ją tylko jako przymus pobytu i pracy w jednym miejscu. Moi niemieccy gospodarze traktowali mnie dobrze, właściwie tak jak członka rodziny. W rozmowach z Erwinem Lorke przewijał się motyw śmierci na froncie poległych żołnierzy, ale to było tak odległe, że nie robiło większego wrażenia. To, co teraz zobaczyłem, było tak potworne, że przerastało wyobraźnię. I to zrobili Niemcy. Niemcy, których ja znałem, nigdy by czegoś tak strasznego nie uczynili. Może dzięki nim nie podzieliłem losu tysięcy więzionych w obozach koncentracyjnych, rozstrzeliwanych i mordowanych dzieci, mordowanych przez innych Niemców, zbrodniarzy hitlerowskich.
Zakończyła się wojna. Tereny, gdzie Tadeusz Łoszewski przebywał jako robotnik przymusowy, przejmowała polska administracja i zaczęli tu przybywać Polacy z różnych stron przedwojennej Polski. Znikały niemieckie nazwy miejscowości. I tak Neustettin stał się Szczecinkiem, Grosskuhde Gwdą Wielką, a Sparze zmieniło się w polską wieś Spore. Gospodarstwo rodziny Bilow stało opuszczone.
Tu już nic nie
ma. Gdzie pani?
Tak, tak, idę.
Cała kolonia była niezamieszkana po wojnie przez Polaków. Ja dotarłem do dokumentów, że zaraz po wejściu Sowieci sobie zrobili poligon na tej całej kolonii Spore, rozjeżdżali domy.
Były tutaj gospodarstwa?
Dwa gospodarstwa były. Po lewej stronie była posesja Bulowa, czyli ojca zamordowanej Elizabeth Rorke. Po prawej, tutaj, pan Knina. Tu musimy zobaczyć tu. I albo pomiędzy tymi dwoma drzewami, albo tymi. I wchodzimy na wprost, tak?
Pierwszy raz po wojnie przyjechałem do Gros-Quide, nie, tym razem do Gwdy Wielkiej, w 1957 roku. Było już 12 lat po wojnie, a ja byłem kapitanem Wojska Polskiego. Wracały wspomnienia i tak mi się jakoś ułożyło życie, że wracałem ciągle do Gros-Quide. Dwa razy byłem tam w mundurze, raz jako zielony kapitan i drugi raz jako major lotnik, a potem także wiele razy bez munduru. Te wyjazdy po latach, znane z lat wojny strony, jakoś dziwnie na mnie podziałały. Zachciało mi się dowiedzieć, gdzie są ludzie, którzy tu żyli, czy przeżyli wojnę, co się z nimi stało. Najprościej byłoby zwrócić się do Polskiego Czerwonego Krzyża, jednakże czas zimnej wojny i panująca polityka nie ułatwiały tego. Wszystko to było okropnie skomplikowane.
Pan Tadeusz Łoszewski po wojnie mieszkał w Warszawie, był oficerem, pułkownikiem w Ludowym Wojsku Polskim, następnie pracował w wytwórni filmowej w Łodzi.
Pracował w wytwórni filmowej Czołówka przy realizacji wielu filmów dokumentalnych. Był kierownikiem produkcji.
W lipcu 1981 roku otrzymałem pierwszy list od państwa Selmy i Artura Postów, siostry i szwagra Erwina Lorke. Ten list potwierdził dramatyczne informacje. Trzeciego dnia po wejściu Armii Radzieckiej Lisbeth Lorke zginęła zastrzelona przez rosyjskiego oficera. Erwin Lorke, osadzony przez Rosjan w obozie jenieckim w Grudziądzu, zmarł tam śmiercią głodową. Jego koledzy na obozowym wikcie z biedą, ale przeżyli obóz. Mógł i on przeżyć, ale on po prostu nie jadł nic. Nie mógł czy nie chciał? Tak.
Szukamy fundamentów, szukamy jakichś śladów tego gospodarstwa.
Najpierw fundamentów.
Zaczepiłam się jakiś krzak. Deszcz trochę pada. Ten dół i tu fragmenty muru?
To jest, są ślady po piwnicy. Po prostu zapadło się. Tu leży część sztaby od pieca i część kafla, tak?
Czyli był tutaj dom.
Tak.
Na więcej wiadomości musiałem czekać do osobistego spotkania z państwem Post w maju 1983 roku. Dowiedziałem się, że zamierzają przyjechać z wycieczką autokarową Nacht Alte Heimat. Kiedy wszedłem do hotelu Pomorskiego w Szczecinku, na spotkanie z państwem Post byłem ogromnie zdenerwowany. Niepotrzebnie. Pani Selma wyciągnęła do mnie obydwie ręce, które ucałowałem, a ona, jak niegdyś jej matka, pocałowała mnie w czoło. W jej oczach zobaczyłem łzy wzruszenia i mnie samemu spociły się oczy. Z panem Arturem uścisnęliśmy się i pocałowali mocno i serdecznie. Popłynęły pytania, byli ciekawi wszystkiego. Odwiedziliśmy Gwdę Wielką. Obiecałem Manfredowi, synowi Lisbeth, że spróbuję odnaleźć grób jego matki. Byłem tam wiele razy, ale natrafiłem tylko na ślady dwóch ogrodów. Tylko fundamenty i krzaki bzów mówią o tym, że kiedyś, dawno temu, były tu gospodarstwa.
Pan Tadeusz Łoszewski już od 1957 roku przyjeżdżał do Gwdy i szukał, był tutaj, ale nic nie znalazł. A jakieś 20-30 lat temu też ktoś z tej rodziny Lorków postawił krzyż, ale dokładnego miejsca oni sami nie znali.
W jaki sposób pan jednak trafił na to właściwe miejsce?
No najpierw zacząłem chodzić naokoło, szukać jakiegoś drzewa, gdzie może być coś zaznaczone, może jakiś kamień, może coś, cokolwiek. No, znaleźć ogród. Okazuje się, że w miejscu nie ma żadnych śladów po drzewach owocowych. Jedynie co się zachowało, to przed domem taki krzew, śnieguliczka z tymi białymi kulkami, który u nas obecnie też jest czasami przy domach spotykany. Przyjechałem ze szpadlem i wie pani, no wykopałem parę doków. Najpierw z jednym znalazłem jakąś kość, ale myślałem, że to jest kość zwierzęca, jakiś taki metalowy pierścień i wykopałem kilka doków dalej. No i w swojej jakiejś takiej niemocy usiadłem, no i spojrzałem w niebo i mówię: szefie, no jak nie pomożesz, to ja nie dam rady. No i przyszła taka myśl, żeby się cofnąć do tego bodaj chyba pierwszego czy drugiego dołka i generalnie no, te kości były bardzo płytko, bo to było do głębokości kolan. I dopiero jak pod kośćmi znalazłem strzępki jakiejś takiej prowizorycznej trumny i już wiedziałem, że to będzie ona.
Czyli była pochowana w trumnie?
No jakaś taka prowizoryczna z desek, cokolwiek sklepane przez najbliższą rodzinę. No. To już była późna pora, więc schowałem kości z powrotem do reklamówki, przysypałem je ziemią i ułożyłem na to troszeczkę leżących z boku gałęzi. I następnego dnia taka procedura. Pan leśniczy, inspektor lasów, pan nadleśniczy. Przyjechało chyba z 3 policjantów, 3 prokuratorów. Poinformowałem, że wykopałem nielegalnie. I wykonałem telefon do pana Macieja Makselona, wiceburmistrza Szczecinka. Powiedziałem: panie burmistrzu, mam Lisbeth Lorkę, którą Sowieci zamordowali na początku marca 1945 roku. Pan burmistrz powiedział: nie ma problemu, panie Darku, pochowamy ją na szczecineckim cmentarzu. Następnie skontaktowałem się z panem Dariuszem Czerniaskim, kierownikiem Izby Muzealnej w Bornem-Sulinowie i w związku z tym, że rodzina Lorków nie występuje w periodykach niemieckich ziomków ziemi szczecineckiej, poprosił swojego znajomego w Niemczech i w ciągu 2-3 dni dotarł do rodziny Lorka. Odezwali się, no, synków był w szoku, że się kości znalazły, sprawę scedował na wnuka i rodzina wystąpiła do organów polskich o to, że w razie gdyby było potrzebne przekazanie materiału DNA, służą pomocą.
Który syn?
Ten starszy, Manfred. Bo jak mnie patrzeć dla Manfreda Lorka, który w tej chwili ma 80 lat, no to jest bardzo, bardzo dużo emocji.
Szukałam kontaktu z synami Lisbeth i Erwina Lorke. Napisałam list, który dotarł do Manfreda, starszego syna. Pytałam, jak on i jego bliscy zareagowali na odnalezienie szczątków matki. Czy jest to dla nich ważne, czy wcześniej sami szukali jej grobu. Pytałam także, jak zapamiętali Lisbeth. Czy chcą zabrać jej szczątki do Niemiec, czy może zgodzą się na ich pochowanie na cmentarzu w Szczecinku. Po kilku dniach na moją pocztę przyszła odpowiedź.
Szanowna pani Rudnik, być może dzisiaj jeszcze ma sens informowanie na przykład mojej rodziny o zbrodniach popełnionych w 1945 roku. Der Tod. Meine Mutter war nur ein Fall von tausend. Śmierć mojej mamy była tylko jednym z tysięcy przypadków. Allein in Spasse wurden damals. Tylko w sporem zamordowano wtedy 24 mieszkańców. Das ist alles lange her. Und dennoch. To wydarzyło się dawno temu, ale rodzina o tym nie zapomniała. Leider lebt niemand mehr. Niestety nie żyje już nikt, kto znał osobiście moją mamę. Ich selbst war damals 2,5 Jahre alt und kenne. Ja miałem wtedy 2,5 roku i znam historię mojej mamy oczywiście tylko z opowiadań krewnych. Krewni zdecydowali wtedy z biedy, aby nas rozdzielić. Mój młodszy brat Klaus Dieter trafił do dziadków Alberta i Anny Bülow. Ja do mojej cioci Selmy i jej męża Artura Posta. Die Bülows mit Klaus Dieter. Bülowie z Klausem Dieterem opuścili sporę już w 1945 roku i jako uciekinierzy znaleźli się w Szlezwiku-Holsztynie. Mein Pflegevater Artur Post musste. Mój tata adopcyjny Artur Post był zmuszony do pracy w swoim własnym młynie w Gwydzie Wielkiej. Wurde dann sogar noch als Kapitalist gefangen genommen. Został tam aresztowany jako kapitalista i mógł wyjechać na południe Niemiec dopiero w 1950 roku. Ich wurde mit meiner Tante Selma Post. Ja z ciocią Selmą Post zostaliśmy wysiedleni ostatnim transportem ze Szczecinka w 1947 roku. Meinen Bruder kennengelernt habe ich erst. Swojego brata poznałem dopiero około 1954 roku, gdy spotkaliśmy się u naszej babci Johanny Lorke. Das wir Kleinkinder, to, że jako małe dzieci mogliśmy przeżyć, możemy zawdzięczać tylko naszym krewnym. Potem założyliśmy rodziny, przyszły na świat dzieci i tak dalej.
Wichtig war uns immer,
ważne było dla nas zawsze to, że nie udało się całkowicie eksterminować naszej rodziny.
Czynności najpierw prowadzone były przez prokuraturę rejonową w Szczecinku, która wszczęła śledztwo. Powołano biegłych z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, któremu przekazano ujawnione i zabezpieczone na miejscu szczątki.
Co wiadomo, co pan ustalił?
Dzięki opinii wydanej przez Pomorski Uniwersytet Medyczny wiemy, że to była kobieta. Wiemy, że jej wiek szacowany był na 30-39 lat. Wiemy, jakiej była wysokości, 156-165 cm. Natomiast to nieprofesjonalne pobranie szczątków powoduje, że nie da się wykonać kolejnych badań, łącznie z badaniami samego stanowiska, gdzie ujawniono te szczątki. Wiemy, że ofiara zginęła w wyniku postrzału. Natomiast kwestia dalsza to są też badania w archiwach zachowanych dokumentów. To jest na podstawie wspomnień ludzi, którzy tam byli. Mamy prawdopodobne tutaj ustalenia, czyli że była próba dokonania gwałtu. I oficer Armii Czerwonej oddał strzał i pozbawił życia tą osobę. Udało nam się ustalić członków rodziny. I z tej korespondencji, którą prowadzimy, ta niemiecka rodzina nie ma wątpliwości, że to jest ich mama, babcia, teściowa. I jeden z wnuków już się z nami skontaktował, żeby pewne kwestie wyjaśnić i uszczegółowić.
Wir, meine Brüder und ich, mój brat i ja szukaliśmy podczas odwiedzin na Pomorzu gospodarstwa naszego taty. To gospodarstwo w Gwdzie Wielkiej istnieje i łatwo je odnaleźć. Natomiast gospodarstwa w Sporem już nie znaleźliśmy. Dopiero z moim synem i wnukiem odkryliśmy w lecie 2018 roku resztki zabudowań w lesie, obecnie zarośnięte krzakami i drzewami. Miejsca pochówku mojej mamy nie znaleźliśmy. Gdy piszę te słowa, zauważam, że ta historia nie jest dla mnie jednak całkowicie zakończona. Wspomnienia wracają. Z panem Tadeuszem Łuszewskim, autorem książek Maluśki i Powroty, mieliśmy ja i brat oraz moi rodzice adopcyjni, Selma Post i Artur Post, stały kontakt do momentu, w którym otrzymaliśmy od jego córki mieszkającej w Anglii wiadomość o jego demencji, a potem o śmierci. Uważam, że napisanie w 1989 roku książki tak przyjaznej wobec Niemców wymagało wielkiej odwagi. Nie odpowiedziałem dokładnie na Pani pytania, ale mam nadzieję, że moje refleksje będą dla Pani interesujące. Pozdrawiam, Manfred Lorke.
Rozpadało się na dobre.
Tu są te krzaki po śnieguliczce.
To jest to miejsce?
To jest ten dołek. I to jest ten dołek, w którym odnalazłem kości.
Czyli można powiedzieć, że ona została pochowana w ogródku, ale przed domem.
Tak, przed domem. Czyli w ogródku takim, powiedzmy, kwiatowym.
Jakie to uczucie, jak pan już się zorientował, że chyba znalazł pan szczątki Lisbet?
Jakie to uczucie? Poczucie przydatności, szczęścia, radości. I tak sobie powiedziałem, teraz będziesz godnie pochowana.
Drodzy, zgromadziliśmy się tutaj, aby pożegnać świętej pamięci Elisabeth Lorke.
26 stycznia 2023 roku. Na cmentarzu komunalnym w Szczecinku zebrała się grupa kilkunastu osób.
To jest jakiś fatum, że ten pogrzeb nie mógł się odbyć wtedy, kiedy nastąpiła śmierć, kiedy przyszedł ten czas.
Ksiądz Janusz Staszczak, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Koszalinie.
Dzisiaj z opóźnieniem możemy ją żegnać. mając w pamięci jej trudną historię, którą wydawało nam się, nigdy więcej nie może się powtórzyć. Nigdy więcej takie rzeczy nie powinny się dziać. Ale dzisiaj widzimy, że na Ukrainie dzieją się te same rzeczy. To samo cierpienie jest udziałem ludzi po tylu latach. Chcemy złożyć jej prochy do ziemi Bożej. Możemy opuścić. Lasst uns nun zum Acker Gottes gehen und die Urne unserer Schwester zur Ruhestätte bringen. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staube. Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Błogosławię Ci na spoczynek w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wieczny odpoczynek raczej dać, Panie.
Już po pogrzebie do burmistrza Szczecinka dotarł list Manfreda Lorke.
Wielce szanowny panie burmistrzu, durch Pressefotos und den Bericht in den...
Dzięki zdjęciom zamieszczonym w prasie i relacji w wiadomościach Telewizji Zachód dowiedzieliśmy się, że 26 stycznia 2023 roku na cmentarzu w Szczecinku zorganizowali państwo wyjątkowo uroczystą ceremonię pochowania doczesnych szczątków mojej mamy. Niestety ze względu na termin oraz dużą odległość nikt z naszej rodziny nie mógł wziąć udziału w tej uroczystości. Odwiedzimy grób w maju tego roku. Bardzo poruszył mnie fakt, że teraz po tak wielu latach został odnaleziony grób mojej mamy. Moja mama była zupełnie zwyczajną, młodą kobietą. Jej śmierć była również losem tysięcy innych ludzi. Ona sama prawdopodobnie wcale nie chciałaby takiego uroczystego pogrzebu. Und dennoch, a mimo to, sie haben mit diesem feierlichen tym uroczystym aktem dali państwo znak. Ein Zeichen der Ehre für Lisbeth Lorke. Znak godności dla Lisbeth Lorke. Ein Zeichen gegen die Gräuel. Znak sprzeciwu wobec okropnością wojny. Ein Zeichen der polnisch. Znak polsko-niemieckiej przyjaźni. Und ein Zeichen der Erinnerung an den Schriftsteller. Znak wspomnienia Tadeusza Łoszewskiego, który już w 1988 roku napisał w tak pojednawczym duchu książkę Maluśki. Alle Mitglieder der Familie Lorke danken Ihnen und der Gemeinde. Wszyscy członkowie rodziny Lorke wyrażają państwu i gminie Szczecinek najserdeczniejsze podziękowania za umożliwienie tego niezwykłego pogrzebu. Wdzięczny państwu, Manfred Lorke.